Simon Beckett. Niespokojni zmarli. Przełożył Sławomir Kędzierski. Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2017. Czyta Wojciech Żołądkowicz. Rozdział pierwszy. Ciało ludzkie składa się w 60% z wody i samo z siebie nie unosi się na powierzchni. Pływa, dopóki w płucach jest powietrze, a potem w miarę jak się ono ulatnia, zaczyna stopniowo opadać na dno. Kiedy woda jest bardzo głęboka lub zimna, pozostanie tam, ulegając w ciemności powolnemu rozkładowi, który może trwać latami. Jeżeli jednak woda okaże się na tyle ciepła, aby bakterie mogły żywić się i mnożyć, proces rozkładu będzie trwał. We wnętrznościach wytworzą się gazy, zwiększając wyporność ciała, aż w końcu zacznie znowu unosić się ku górze. I zmarły dosłownie powstanie. Ciało będzie dryfować na powierzchni wody lub tuż pod jej taflą, twarzą do dołu ze zwisającymi rękami i nogami. Po jakimś czasie w końcu się rozpadnie, w makabryczny sposób odwracając proces powstawania w owodniowym mroku macicy. Najpierw odpadną jego końcowe części, palce, dłonie i stopy. Potem ręce i nogi, a na końcu głowa. Wreszcie zaś pozostanie sam korpus. Gdy ulotni się reszta gazów wytworzonych przez proces rozkładu, również i on powoli zatonie po raz drugi i ostateczny. Woda może także spowodować inną przemianę. W czasie rozkładu tkanek miękkich podskórna warstwa tłuszczu zacznie ulegać rozpadowi, pokrywając niegdyś żywe ludzkie ciało grubą, mazistą warstwą, znana jako adipocera, albo jeżeli chcemy użyć bardziej obrazowego określenia, tłuszczowosk. Ta biaława substancja ma także mniej makabryczną nazwę – mydło. Opatulone w brudno-biały całun tkanki i narządy wewnętrzne są chronione w czasie, gdy zwłoki odpływają w ostatnią, samotną podróż. Chyba że przypadek wydobędzie je po raz kolejny na światło dnia. Byłem w fatalnym nastroju, zanim jeszcze odkryłem perforację. Czaszka należała do młodej kobiety, o czym świadczyła bardziej subtelna budowa. Kość czołowa była wysoka i gładka, bez wydatnych łuków brwiowych. Ani wielki guzek wyrostka sutkowego pod otworem słuchowym sprawiał wrażenie zbyt delikatnego jak na mężczyznę. Takie rzeczy same w sobie nie miały decydującego znaczenia, ale występując wspólnie, dawały mi w kwestii płci pewność. Do chwili śmierci wszystkie zęby stałe zdążyły się wyrżnąć, co świadczyło, że zmarła miała ponad 12 lat, ale niewiele więcej. Brakowało wprawdzie dwóch zębów trzonowych i górnego siekacza, lecz zapewne wypadły po zgonie, bo wszystkie pozostałe były zdrowe i prawie niestarte. Nie potrzebowałem reszty szkieletu, aby orzec, że dziewczyna, nim zginęła, ukończyła 14-15 lat. Mówię zginęła, ponieważ przyczyna śmierci była aż nadto oczywista. Z tyłu czaszki, niemal dokładnie po środku kości potylicznej, znajdował się otwór o długości mniej więcej 2,5 cm i szerokości 12 mm. Od ostrych krawędzi otworu rozchodziły się linie pęknięć, co wskazywało, że w chwili, gdy nastąpiło obrażenie, kość była młoda i żywa. Jeżeli uraz by powstał po śmierci, kiedy kość była już sucha i krucha, wyglądałoby to inaczej. Podnosząc czaszkę po raz pierwszy, z zaskoczeniem usłyszałem dobiegający z jej wnętrza niemal melodyjny grzechot. Początkowo pomyślałem, że to fragmenty kości wciśnięte do wnętrza mózgoczaszki przez przedmiot, który zabił młodą ofiarę, ale wsłuchując się w dźwięk, uznałem, że obiekt w środku jest na to zbyt duży i solidny. Prześwietlenie potwierdziło moje przypuszczenia. Wewnątrz czaszki dziewczyny kołatał się wydłużony, symetryczny kształt. Grot strzały. Nie sposób było stwierdzić dokładnie, jak stara była czaszka, ani jak długo spoczywała w ziemi smaganego wiatrami nortumberlandzkiego wrzosowiska. Z akceptowalną dozą prawdopodobieństwa można było jedynie powiedzieć, że dziewczyna nie żyła od ponad 500 lat. wystarczająco długo, aby promień strzały zmurszał, a kość pociemniała, nabierając koloru ciemnego karmelu. Nigdy nie dowiemy się o niej niczego, ani kim była, ani dlaczego zginęła. Lubię myśleć, że temu, kto ją zabił, kiedy była odwrócona albo uciekała, wymierzono jakąś sprawiedliwość za te zbrodnie. Tego jednak także się nie dowiemy. Kiedy pakowałem czaszkę, starannie owijając ją w bibułkę przed ponownym umieszczeniem jej w pudełku, grot przesuwał się, lekko postukując. Podobnie jak w przypadku innych historycznych szczątków kostnych, wykorzystywano ją na Wydziale Antropologicznym Uniwersytetu do szkolenia studentów. Przy czym ta makabryczna osobliwość była wystarczająco stara, by w gruncie rzeczy nie wywoływać już odruchu protestu. Przywykłem do tego, Bóg mi świadkiem, widziałem już gorsze rzeczy, lecz to konkretne memento mori zrobiło na mnie szczególnie przejmujące wrażenie. Być może z powodu młodego wieku ofiary lub brutalności, z jaką odebrano jej życie. Bądź co bądź, była kiedyś czyjąś córką. A teraz, całe wieki później, wszystko, co pozostało z tej bezimiennej dziewczyny, mieściło się w kartonowym pudle stojącym w laboratorium. Wstawiłem pudło do stalowej szafy, gdzie dołączyło do reszty. Rozcierając zesztywniały kark, przeszedłem do gabinetu i włączyłem komputer. Kiedy logowałem się do poczty, jak zwykle pojawiło się mimowolne oczekiwanie na coś nowego i jak zwykle zastąpiło je rozczarowanie. Były tam jedynie banalne drobiazgi akademickiego życia. Pytania studentów, notatki służbowe od kolegów i od czasu do czasu propozycje, których filtr antyspamowy nie zdołał odsiać. Nic więcej. Tak było od miesięcy. Jeden e-mail był od profesora Harrisa, nowego szefa antropologii, i przypominał mi, że mam skontaktować się z jego sekretarką, która umówi nas na spotkanie w celu omówienia opcji dotyczących pańskiego stanowiska, napisał dyplomatycznie. Czytając to, poczułem skurcz w żołądku, choć w zasadzie nie byłem zaskoczony. W każdym razie był to problem na następny tydzień. Wyłączyłem komputer, odwiesiłem kitel i włożyłem marynarkę. Przy drzwiach wyjściowych minęła mnie magistrantka. Dobranoc, doktorze Hunter, życzę miłego weekendu, powiedziała. Dziękuję, Jamilo. Nawzajem. Myśl o przedłużonym weekendzie jeszcze bardziej popsuła mi nastrój. Nierozsądnie przyjąłem zaproszenie przyjaciół, aby spędzić go w ich domu w Cotswold. Było to wiele tygodni temu i wówczas perspektywa wyjazdu wydawała się wystarczająco odległa w czasie, żeby się nią nie martwić. Teraz nie myślałem już o tym tak optymistycznie. Tym bardziej, że miało być tam wielu gości, których nie znałem. Już za późno, na żale, westchnąłem w duchu. Wsiadłem do samochodu, machnąłem przepustką przed skanerem i czekałem, aż podniesie się szlaban na parkingu. Wiedziałem, że codzienna jazda na uniwersytet, zmaganie się z ruchem ulicznym w Londynie i korkami zamiast korzystania z metra jest głupotą, lecz trudno mi było pozbyć się tego nawyku. Jako konsultant policji przywykłem, że wzywa się mnie, często z bardzo krótkim wyprzedzeniem, do różnych miejsc w kraju, gdzie znaleziono jakieś ciało. Zachowanie możliwości szybkiego wyjazdu było sensowne, tyle że wcześniej, zanim zostałem nieoficjalnie umieszczony na czarnej liście. Teraz jazda samochodem do pracy w coraz mniejszym stopniu sprawiała wrażenie niezbędnej rutyny, a coraz bardziej przypominała zaklinanie rzeczywistości. Po drodze do domu zatrzymałem się przy supermarkecie, żeby kupić różne rzeczy, które, jak pamiętałem, gość powinien przywieźć ze sobą. Wyruszałem dopiero rankiem, musiałem więc mieć także coś na dzisiejszy obiad, ale błąkałem się między regałami bez szczególnego entuzjazmu, nie mogąc przełamać odczuwanej od kilku dni wynikłej ze znudzenia apatii. Kiedy dotarło do mnie, że rozglądam się po dziale z gotowymi daniami, dałem sobie mentalnego szturchańca i ruszyłem w ciekawsze alejki. W tym roku wiosna się spóźniała. Zimowe wiatry oraz deszcze utrzymywały się do późnego kwietnia. Zachmurzone niebo w niewielkim stopniu pozwalało zauważyć, że dni stają się dłuższe. I gdy skręcałem w ulicę, przy której mieszkałem, zaczął już zapadać zmrok. Zaparkowałem samochód, wyciągnąłem z bagażnika torby z zakupami i ruszyłem w stronę mieszkania. Zajmowałem cały parter dużego wiktoriańskiego domu, dzieląc niewielki hol wejściowy z mieszkaniem na górnym piętrze. Kiedy podszedłem bliżej, zobaczyłem ubranego w kombinezon mężczyznę majstrującego coś przy frontowych drzwiach. Dobry wieczór, szefie, powitał mnie wesoło. Trzymał w dłoni hebel, a z otwartej torby przy jego stopach wysypywały się różne narzędzia. Co się dzieje? Zapytałem, widząc gołe drewno wokół zamka i wióry na podłodze. Pan tu mieszka? Ktoś usiłował się włamać. Pańska sąsiadka nas wezwała, żebyśmy to naprawili. Zdmuchnął wióry z krawędzi drzwi i znowu przyłożył do niej hebel. W tej dzielnicy nie należy zostawiać domu bez zamknięcia. Przestąpiłem torbę z narzędziami i poszedłem zasięgnąć języka u sąsiadki. Wyjątkowo atrakcyjna Rosjanka, która, o ile mogłem się zorientować, pracowała w biurze podróży, mieszkała na górnym piętrze zaledwie od kilku tygodni. Rzadko rozmawialiśmy, ograniczając się do wymiany uprzejmości, i nigdy nie zaprosiła mnie do siebie. Był popsuty, kiedy przyszłam do domu, wyjaśniła gniewnie, potrząsając głową, wysyłając tym ruchem ku mnie falę piżmowego zapachu perfum. Jakiś wszawy ćpun usiłował się dostać do środka. Kradną wszystko. Dzielnica nie była zbyt ekskluzywna. Niemniej problemy z narkotykami nie były w niej bardziej uciążliwe niż gdziekolwiek indziej. Drzwi wejściowe były otwarte. Sprawdziłem moje, ale były nienaruszone. Nic nie wskazywało, że ktoś usiłował się włamać. Sąsiadka pokręciła głową, znów wprawiając w ruch gęste, ciemne włosy. Nie, tylko uszkodzone. Drań się spłoszył albo zrezygnował. Wezwała pani policję. Policję? Parsknęła lekceważąco. Tak, ale się nie przejęli. Zdjęli odciski palców, wzruszyli ramionami i poszli. Lepiej wstawić nowy zamek. Tym razem solidny. Powiedziała to z naciskiem, jakby nieskuteczność starego zamka była moją winą. Potulnie więc się wycofałem i zszedłem na dół, gdzie ślusarz kończył pracę.
Zrobione, szefie. Trzeba będzie jeszcze pociągnąć farbą, żeby odsłonięte drewno nie spaczyło się na deszczu.
Uniósł brwi, trzymając w dłoni dwa komplety kluczy.
Kto płaci rachunek?
Spojrzałem w górę na drzwi sąsiadki. Były zamknięte. Przyjmuje pan czeki, westchnąłem. Po odejściu z ślusarza poszedłem do domu po śmietniczkę i zmiotkę, aby uprzątnąć z holu wióry. Jeden z nich utkwił w rogu. Pochyliłem się, żeby go zamieść, a kiedy spojrzałem na swoją dłoń na tle czarnych i białych kafelków, nagłe déjà vu spowodowało, że zakręciło mi się w głowie. Wyprostowałem się z łomocącym sercem, w przebłysku myśli widząc się leżącego na podłodze holu z nożem wbitym w brzuch, wśród krwi rozlewającej się po szachownicy kafelków. Zmusiłem się do głębokich oddechów, starając się opanować cieknący po mnie lepki pot. Ale już mi przechodziło. Chryste, pomyślałem słabo. Skąd się to wzięło? Minęło wiele czasu, od kiedy napad przypominał mi się regularnie i to wspomnienie pojawiło się bez ostrzeżenia. Nawet rzadko o tym myślałem. Wiele wysiłku kosztowało mnie zapomnienie tamtego wydarzenia i chociaż pozostały fizyczne blizny, myślałem, że rany psychiczne już się zagoiły. Najwyraźniej nie. Trochę jeszcze dygocąc, wysypałem zawartość szufelki do kubła na śmieci i wróciłem do mieszkania. Znajoma przestrzeń wyglądała tak samo jak wtedy, gdy wychodziłem rano. Nierzucające się w oczy meble w saloniku o sensownych wymiarach, kuchnia i mały, prywatny ogród na tyłach. Było to idealnie nadające się do zamieszkania miejsce. Ale teraz z tkwiącą wciąż w pamięci jeszcze świeżą retrospekcją uświadomiłem sobie, jak niewiele związanych z nim wspomnień było szczęśliwych. Podobnie jak w przypadku jazdy samochodem do pracy, jedyną rzeczą, która mnie tu trzymała, był nawyk. Być może przyszła pora na zmianę. Apatycznie rozpakowałem zakupy, a potem wziąłem z lodówki piwo. Prawdę mówiąc, wpadłem w rutynę. A zmiana miała nastąpić bez względu na to, czy tego chciałem, czy nie. Chociaż byłem zatrudniony przez uniwersytet, większość mojego czasu pracy zajmowały konsultacje dla policji. Jako antropolog specjalizujący się w medycynie sądowej byłem wzywany, kiedy znalezione ludzkie szczątki były w stanie zbyt daleko posuniętego rozkładu albo rozczłonkowane. Była to wysoce specjalistyczna dziedzina, którą zajmowali się najczęściej wolni strzelcy, tacy jak ja, pomagający policji zidentyfikować to, co zostało ze zwłok oraz określić czas i przyczynę zgonu. Gruntownie zapoznałem się ze śmiercią w jej wszystkich drastycznych, okrutnych szczegółach, płynnie czytając język kości, rozkładu oraz gnicia. Według standardów większości ludzi było to makabryczne zajęcie i bywały momenty, gdy sam się z tym zgadzałem. Wiele lat wcześniej, po utracie żony i córki w wypadku samochodowym, porzuciłem całkowicie tę pracę. Wróciłem do mojego pierwotnego zawodu lekarza rodzinnego, zajmującego się sprawami żywych, a nie umarłych. Cóż, nie trwało to długo. Z tych czy innych względów znowu wróciłem do dawnej specjalności i byłem w niej dobry. Albo raczej tak wyglądały sprawy do czasu, kiedy minionej jesieni poproszono mnie, żebym wziął udział w dochodzeniu. Po jego zamknięciu dwóch funkcjonariuszy policji nie żyło, a oficer wysokiej rangi został zmuszony do złożenia rezygnacji. Chociaż nie była to moja wina, stałem się mimowolnym katalizatorem skandalu, który wybuchł później. A nikt nie lubi ludzi przynoszących kłopoty, a już na pewno nie policja. I nagle zlecenia się skończyły. Jak było do przewidzenia, na uniwersytecie doszło do efektu domina. Formalnie byłem tylko współpracownikiem zatrudnionym na umowie odnawialnej, nie tatowcem. Takie rozwiązanie dawało mi wolną rękę w udzielaniu konsultacji policji i pozwalało wydziałowi czerpać korzyści z takiego układu. Wszystko grało, ale współpracownik pracujący przy głośnych dochodzeniach związanych z morderstwami był całkowicie kimś innym niż taki, który nagle stał się persona non grata dla wszystkich instytucji policyjnych w kraju. Do końca mojego kontraktu zostało zaledwie kilka tygodni, a nowy dziekan antropologii stwierdził jasno, że wydział nie będzie dźwigał niepotrzebnego balastu. Było oczywiste, że to mnie tak postrzegał. Z westchnieniem opadłem na fotel i pociągnąłem łyk piwa. Ostatnia rzecz, na jaką miałem ochotę, to weekendowe przyjęcie, ale Jason i Ania byli starymi przyjaciółmi. Jego znałem od czasów akademickich, a na jednej z ich imprez poznałem żonę. Podobnie jak było ze wszystkim innym, pozwoliłem więzom przyjaźni osłabnąć, gdy opuściłem Londyn po śmierci Kary i naszej córki Alice. I nigdy w pełni nie zająłem się ich odtworzeniem po powrocie. Jason odezwał się do mnie na krótko przed Bożym Narodzeniem, kiedy przeczytał moje nazwisko w doniesieniu prasowym o spapranym dochodzeniu. Od tej pory spotkałem się z nimi kilka razy i z ulgą stwierdziłem, że nie było to dla mnie krępujące, czego się obawiałem. Przeprowadzili się po tym, jak utraciliśmy ze sobą kontakt, dzięki czemu przynajmniej zostały mi oszczędzone gorzko-słodkie wspomnienia związane z ich starym domem. Teraz mieszkali w przyprawiającym o cenowy zawrót głowy domu w Belsize Park i mieli drugą rezydencję w Cotswold. Tam właśnie miałem jechać jutro rano. Dopiero kiedy przyjąłem zaproszenie, dowiedziałem się, że ukrywa haczyk. Zapraszamy parę innych osób, oznajmił mimochodem Jason. A wśród nich kogoś, kogo Ania chce, żebyś poznał. To prawniczka karnistka, powinniście więc łatwo się dogadać. Sam wiesz, sprawy policyjne i takie tam. Przy tym jest singielką. No dobra, rozwódką. Na jedno wychodzi. A więc w tym rzecz. Chcecie mnie z kimś wyswatać? Nie ja, lecz Ania, wyjaśnił cierpliwie. Przecież nie skonasz od samego poznania atrakcyjnej kobiety, prawda? Jeżeli ci się spodoba, to super, a jeżeli nie, to co się stanie? Po prostu przyjedź i zobacz, jak będzie. W końcu się zgodziłem. Wiedziałem, że on i Ania mają dobre zamiary, a prawdę mówiąc, mój towarzyski kalendarz nie był zbyt przepełniony. Teraz jednak perspektywa spędzenia długiego weekendu z obcymi ludźmi wydawała mi się koszmarnym pomysłem. Cóż, już za późno. Lepiej postaraj się dobrze bawić. Wstałem ociężale i zacząłem robić sobie coś do jedzenia. Kiedy zadzwonił telefon, pomyślałem, że to Jason chce sprawdzić, czy nie zamierzam w ostatniej chwili się wykręcić. I przez moment nawet mnie to kusiło, dopóki nie zobaczyłem, że wyświetlony numer nie należy do niego. Niewiele brakowało, abym go nie odebrał, uznając, że to znów jakieś telefoniczne naciągactwo. Zadziałały jednak dawne nawyki i mimo wszystko podniosłem słuchawkę.
Czy doktor Hunter?
Mówił mężczyzna i sądząc po głosie był za stary na telemarketera.
Tak, a z kim rozmawiam? Jestem detektyw inspektor Bob Landy z komendy Wessex.
Mężczyzna mówił bez pośpiechu, niemal powolnie i z wymową typową bardziej dla północy niż okolic ujścia. Lancashire, pomyślałem.
Czy nie przeszkadzam?
Nie, wcale nie. Odstawiłem piwo, zapominając o jedzeniu.
Przepraszam, że zakłócam pan weekend, ale otrzymałem pańskie nazwisko od głównego inspektora detektywa Andy'ego McKenzie z policji w Norfolk. Pracował pan z nim kilka lat temu przy dochodzeniu w sprawie morderstwa?
Ton sugerował pytanie, ale zupełnie dobrze pamiętałem McKenzie'ego. Byłem wówczas lekarzem rodzinnym i seria morderstw zmusiła mnie do powrotu do sądówki. McKenzie był wtedy detektywem inspektorem, a nasze relacje nie zawsze się układały. Doceniłem więc, że obecnie wspomniał o mnie, choć starałem się nie wiązać z tym zbyt wielkich nadziei.
Zgadza się, przytaknąłem.
W czym mogę pomóc?
Otrzymaliśmy meldunek o dostrzeżeniu ciała w rozlewisku ujścia, kilka mil w górę wybrzeża od wyspy Mercy. Dziś w nocy nie możemy wiele zrobić, lecz potrafimy dość dobrze przewidzieć, gdzie może osiąść na brzegu. Tuż po świcie zacznie się odpływ i kiedy tylko będzie dość jasno, zaczniemy poszukiwanie oraz operacje wydobycia zwłok. Wiem, że to mało czasu, ale czy zdołałby pan spotkać się tam z nami jutro rano?
Przez chwilę, ale tylko chwilę pomyślałem o przyjęciu Jasona i Ani. Zrozumieją.
Chce pan, żebym był przy wydobyciu?
Pracowałem przy utonięciach. Tylko jednak wtedy, gdy szczątki były w stanie daleko posuniętego rozkładu. Nie ma potrzeby zatrudniania antropologa z medycyny sądowej w przypadkach niedawnych utonięć, kiedy zwłoki są względnie dobrze zachowane. O ile nie chodziło wręcz o fałszywy alarm wywołany przez pływający worek na śmieci czy tłumoczek z odzieżą, co się nieraz zdarzało. Tak więc, jeżeli nie miały miejsca jakieś wyjątkowe okoliczności, zazwyczaj nie wzywano mnie przed wydobyciem zwłok i poznaniem ich stanu.
Tak, jeżeli mógłby pan przyjechać, powiedział Landy. Paru niedzielnych gliniarzy dostrzegło ciało dziś późnym popołudniem i zamierzali wciągnąć je na pokład, dopóki nie podpłynęli na tyle blisko, by poczuć zapach. Wtedy zmienili zdanie.
I bardzo dobrze. Są sposoby odróżnienia obrażeń powstałych po śmierci od zadanych przed zgonem, lecz lepiej unikać takich sytuacji. Zwłoki są również materiałem dowodowym. Te zaś w stanie rozkładu łatwo uszkodzić podczas nieodpowiedniego obchodzenia się z nimi. A coś takiego mogłoby się tu zdarzyć, skoro zaczęły już cuchnąć.
Czy są jakieś przypuszczenia, kto to może być? Zapytałem, szukając papieru i pióra. Mniej więcej 6 tygodni temu zaginął pewien miejscowy, odparł Landy.
Gdybym nie był tak zaaferowany, być może zastanowiłoby mnie wahanie w jego głosie.
Uważamy, że jest spore prawdopodobieństwo, że to właśnie on.
Te zwłoki dość długo dryfowały w ujściu, zanim je znaleziono, skonstatowałem. To było jasne, skoro żeglarze zdołali je poczuć. Nie było niczym niespotykanym, że ludzkie szczątki unosiły się na wodzie przez kilka tygodni, a nawet miesięcy. Ale zazwyczaj działo się tak na głębszych wodach lub na morzu. W ujściach występują pływy mogące osadzać ciało przynajmniej 2 razy dziennie na brzegu, gdzie byłoby wystawione na działanie powietrza. Oczekiwałbym zatem, że powinno być dostrzeżone wcześniej.
Ale nie to, oświadczył Landy. Na wodach zalewu nie ma już zbyt wielu łodzi. Kiedy pan przyjedzie, przekona się pan, dlaczego cały rejon jest dość niedostępny.
Gryzmoliłem w notesie, starając się zmusić oporne pióro do pisania. Czy w zniknięciu tego człowieka jest coś podejrzanego, o czym powinienem wiedzieć?
Chwila wahania. Nie mamy powodu uważać, że związane z tym są jakieś inne osoby.
Odłożyłem pióro, wyczuwając ostrożność w głosie inspektora. Jeżeli nie był z tym związany nikt postronny, pozostawał jedynie wypadek albo samobójstwo, a z reakcji Landiego można było wywnioskować, że chodzi o to drugie. Może to i tragiczne wydarzenie, lecz normalnie nie było powodu, aby udzielać tak wymijających odpowiedzi.
Czy jest coś drażliwego w tej sprawie?
Zapytałem.
Właściwie nie nazwałbym tego drażliwym,
Landi mówił tonem kogoś, kto starannie dobiera słowa.
Powiedzmy tylko, że jesteśmy pod presją i musimy pilnie ustalić, czy są to zwłoki osoby, o której myślimy. Bazę zakładamy w starym przedsiębiorstwie połowu i przetwórstwa Ostryk, lecz trudno ją znaleźć. Prześlę mailem wskazówki, ale dotarcie na miejsce może panu zająć dużo czasu. Nawigacja satelitarna nie jest zbyt przydatna w tych stronach.
Kiedy zakończył rozmowę, siedziałem jakiś czas, patrząc w przestrzeń. Najwyraźniej było w tym coś więcej, a inspektor nie chciał tego omawiać przez telefon. Nie potrafiłem jednak wymyślić, co to takiego.
Samobójstwa są niestety dość pospolitym zjawiskiem, wobec którego policjanci zazwyczaj nie bywają tak powściągliwi.
Przekona się pan jutro, tyle usłyszałem. Jeżeli policja miała rację i było to ciało człowieka zaginionego od kilku tygodni, niemal na pewno znajduje się w stanie zaawansowanego rozkładu. Wydobywanie podatnych na uszkodzenia ciał z wody, zwłaszcza z morza, może być trudne i dlatego chcieli, aby na miejscu znalazł się antropolog z sądówki. I chociaż rozkładające się szczątki były w większym stopniu moją niż ich działką, zaskoczyło mnie, że wezwano mnie tak wcześnie. Zazwyczaj starszy oficer śledczy i anatomopatolog powinni sami zdecydować, jak najbezpieczniej zająć się gnijącymi zwłokami. Niemniej, jeżeli policja chciała mieć mnie na miejscu, nie miałem zamiaru się sprzeczać. Pomyślałem o proszonej kolacji Jasona i Ani. Wydobycie zwłok nie powinno zająć całego dnia. Tak więc fakt, że musiałem popracować, nie dawał mi uzasadnionego powodu, aby zrezygnować z wizyty. Z wybrzeża będę musiał jechać dłużej do Cotswold, lecz teraz perspektywa udziału w przyjęciu nie wydawała mi się już tak zniechęcająca. Ożywiony po raz pierwszy od wielu tygodni, poszedłem przygotować się do wyjazdu.